Dzisiaj w naszym studiu Piotr Chorzela. Tak zastanawiam się, jak cię przedstawić, bo wypisałam sobie tutaj parę rzeczy. Pewnie każda z nich będzie pasowała, ale zastanawiam się, z którą się najbardziej utożsamisz. Człowiek w podróży, bloger, fotograf, leśnik.
Myślę, że najbardziej to leśnik.
Naprawdę?
Chyba tak, bo najwięcej czasu i mieszkałem w lesie i miałem styczności z tym lasem i skończyłem studia leśne, więc może najbardziej. Podróżnikiem nie lubię się nazywać z tego względu, no, że nie wiem, podróżnik to Tony Halik, Kazimierz Nowak, Arkady Fiedler, a ja to sobie jeżdżę od czasu do czasu tu czy tam, więc raczej unikam przedstawiania się w ten sposób, no ale faktycznie podróżuję od dłuższego czasu.
Być może już niektórzy z naszych słuchaczy mieli okazję usłyszeć twoje prezentacje dotyczące pobytu na Antarktyce. O tym też będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast zaglądając na twojego bloga, pierwsze co zobaczyłam, to koszyk z grzybami. A drugie co przeczytałam, to zachwyty nad Puszczą Białowieską. Rozumiem, że bardzo uzasadnione, bo też się nią zachwycam. W związku z tym, no tutaj potwierdziłoby się to przedstawienie, że jednak leśnik, wcale tam nie było na pierwszym planie przestrzeni lodowych, tylko właśnie las, grzyby. No a potem Puszcza Białowieska.
Tak, faktycznie. Ja w tym przypadku to akurat była Puszcza Białowieska, natomiast no ja w Polsce jestem już od dłuższego czasu, więc ja jeżdżenie po Polsce stale traktuję jako podróż, więc nie mówmy, że to musi być Afryka, Ameryka Południowa. Na tym blogu jest dużo rzeczy polskich i będzie coraz więcej.
Co cię zachwyciło w Puszczy Białowieskiej, kiedy napisałeś, że po latach tam wróciłeś?
Ja tam byłem po raz pierwszy na studiach, na praktykach terenowych, gdzie no to był drugi rok, więc mało czasu było. Głównie z kolegami się czas z koleżankami spędzało, a nie w samej puszczy, więc mało jej obejrzałem wtedy. A teraz miałem święty spokój, mogłem sobie pochodzić, popatrzeć. No i to jest taki las, no las pierwotny prawie, że niezmieniony, niezniekształcony przez gospodarkę leśną. Spokój, cisza, harmonia.
Harmonia, to prawda. Skoro leśnik, to może wyjaśnijmy to jeszcze, pójdźmy głębiej. Źródła w dzieciństwie są. Ty się w leśniczówce wychowałeś, twoi rodzice też byli leśnikami i potem twoje wykształcenie było jakby taką naturalną koleją rzeczy.
Tak, tak, faktycznie. Ja się wychowywałem w takiej leśniczówce 12 kilometrów od sklepu spożywczego najbliższego, od przedszkola, szkoły. Później dojeżdżałem jeszcze dalej. Moi rodzice oboje skończyli leśnictwo. No i tak sobie mieszkaliśmy. Myślę, że to pomogło mi później, jak będziemy rozmawiać o Antarktyce. Ważna część mojego życia to mieszkanie w dużej odległości. Ono mi ułatwiło także spędzenie dużej ilości czasu poza domem i taką no, ogólnie rozumianą cywilizacją.
Nie podjąłeś pracy w zawodzie po skończeniu studiów. Zaraz przyszła ta propozycja związana z wyjazdem. I tutaj chciałabym cię poprosić, bo kiedy mówiłam, że będę dzisiaj z tobą rozmawiała, mówiłam, że tak, Piotr Chorzela, Antarktyka, to wszyscy mi mówili Antarktyda chyba, nie Antarktyka. Więc to może zróbmy małą lekcję geografii. Antarktyka, Antarktyka, Antarktyda. Proszę bardzo.
Ja, gdy zacząłem robić tę prezentację, nie miałem pierwszych trzech slajdów dotyczących tych trzech A. Arktyki, Antarktyki, Antarktydy. Natomiast zauważyłem, że im starszych mam odbiorców, tym większe zamieszanie się robi i na końcu często mnie ludzie pytali, to co w tej Antarktyce, to jak na tej Antarktydzie. Więc usystematyzowując, u góry, na północy, mamy krótsze słowo, czyli Arktykę. Antarktyka jest na dole. I Antarktyka składa nam się z kontynentu Antarktydy wraz z wyspami okalającymi i tymi zimnymi morzami, które mamy na południu. Czyli Antarktyka to więcej niż Antarktyda.
Wśród tych wysp jest także Wyspa Króla Jerzego. Tam na tej wyspie znajduje się Polska Stacja Antarktyczna imienia Arstowskiego i tam właśnie pracowałeś przez kilkanaście miesięcy. Ale okazja takiej pracy to nie leży na ulicy. Coś się musi wydarzyć. Jakiś bieg dobry okoliczności, żeby coś takiego się w ogóle w życiu zdarzyło. No to jednak niesamowita przygoda.
Zgadza się. Szczególnie leśnikowi to tak. Musiało się dużo wydarzyć, żeby rzeczywiście tam dotrzeć.
Nie ma.
Zgadza się. Wyglądało to w ten sposób, że ja w trakcie studiów już sporo pojeździłem po Europie i pracowałem, i zwiedzałem, podróżowałem sobie. Jak skończyłem to moje leśnictwo, to się przestraszyłem, że jak zacznę pracę w lasach państwowych, to już nigdzie nie pojadę na dłużej niż na 2 tygodnie urlopu, powiedzmy. I asekurując się, czekając w sumie, co się wydarzy, znalazłem sobie pracę w Warszawie. Pracowałem sprzedając turystyczny sprzęt, czy wspinaczkowy, czy jakieś ubrania, wymyślając sobie jakiś tam sposób na życie dalsze. No i zanim go wymyśliłem, zdarzyło się, że zaczęli przychodzić do nas ludzie, którzy szukali ubrania na Antarktydę. Więc jak mi ktoś mówi, że szuka ubrania na Antarktydę, to zadaję mu mnóstwo pytań. No i dowiedziałem się o istnieniu tej naszej stacji. Przypomniało mi się tak naprawdę, bo już kiedyś o niej słyszałem, ale gdzieś to z głowy zupełnie wyleciało. Zacząłem sobie szukać w internecie, gdzie to miejsce jest, jak to tam wszystko wygląda. I na stronie była zakładka rekrutacyjna, więc od razu wysłałem CV, napisałem, że mieszkałem i poza Polską, poza domem jakiś czas i jestem leśnikiem, więc przyrodnikiem i kilka różnych innych rzeczy. Oczywiście nikt mi nie odpisał. Czas mijał i zdarzył się przypadek. Przypadek wyglądał w ten sposób, że osoba, która miała pracować na lodowcach, ja aplikowałem jako obserwator biologiczny, chciałem liczyć zwierzęta, ale osoba, która miała jechać na lodowce, zrezygnowała w ostatniej chwili. W ostatniej chwili, czyli na miesiąc przed wyprawą. No i wtedy telefon zadzwonił, poszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, no i pojechałem. Później się okazało, że niebagatelną kwestią było to, że jestem leśnikiem, no bo okazało się, że lubią leśników w tamtym miejscu i stwierdzili, że mnie zaproszą na rozmowę. Pierwszy kontrakt polegał na pomiarach lodowców, na prowadzeniu pomiarów lodowców. Wyglądało to w ten sposób, że ja co 10 dni musiałem wychodzić na lodowiec i mierzyć takie tyczki, które rozstawiłem wcześniej. I było ich 24. Taka runda zajmowała cały dzień w ciągu lata, no i 2 dni zimą, kiedy tego światła, słońca prawie nie ma. Oprócz tego pomiary meteorologiczne. Poza tym, to tak naprawdę w momencie, kiedy nie muszę wykonywać jakichś zapisanych w kontrakcie obowiązków, to powinienem i chciałem się włączać w każde inne, we wszystkie inne prace, czyli i pracowałem w kuchni, i w warsztatach, i w stolarniach. Od chłopaków technicznych uczyłem się, jak robić niektóre rzeczy, o których pojęcia nie miałem. Jeździłem z geologami, rozstawiałem ich obozy terenowe, z nimi oczywiście asystując im i pomagając. Mnóstwo zajęć. Tam pierwsze lato, pierwsze pół roku było bardzo, bardzo zajęte.
A jakie było twoje pierwsze wrażenie, kiedy dotarłeś na miejsce? O czym pomyślałeś? Co zobaczyłeś? Ten pierwszy moment zetknięcia, spotkania.
Ja taki pierwszy moment, nie wiem, obawy może, to tak naprawdę pojawił się jeszcze przed dotarciem na samą Wyspę Króla Jerzego, a w momencie opuszczenia Ameryki Południowej, kiedy już absolutnie nie było odwrotu, kiedy pojawiły się pierwsze góry lodowe, no to tak zaczęło do mnie docierać, co ja tak naprawdę zrobiłem i czy to życie, które znałem do tej pory, a żyłem wtedy 28 lat, się zmieni. Zmieni i ja nie wiem, jak ono się do końca zmieni, czy ja sobie z tym poradzę, czy ja ze sobą sobie poradzę w takim odosobnieniu. No to była taka rzecz, a później było bardzo dużo pracy, więc tych momentów spokojnych było bardzo mało. Następny taki przełomowy punkt to moment, kiedy letnia część wyprawy wsiadła na statek i odpłynęła, a zostało nas tylko 7 osób plus ja. I na stacji zrobiło się cicho, pusto, miała nadejść zima, ten rytm dobowy też się zmieniał i to był następny taki moment, no, obawy dłużej.
Ale minęła.
Tak, po 3-4 dniach ona minęła. Zaczęliśmy sobie już taki rytm własny tworzyć i pracy, i życia. Zaczęło to funkcjonować w nowym porządku przez następne pół roku.
Czego najbardziej brakowało ci? Mówiłeś, że to odosobnienie, którego nauczyłeś się po prostu w dotychczasowym życiu, pomagało, ale no na pewno były takie momenty, kiedy była tęsknota, brak przyjaciół, brak rodziny, brak też różnych takich codziennych spraw, do których pewnie byłeś przyzwyczajona, z których trzeba było zrezygnować. Czego najbardziej ci brakowało?
Takie najgorsze momenty to chyba święta wszystkie, czy Wielkiej Nocy, czy Bożego Narodzenia. My spędzamy je bardzo rodzinnie i w tradycyjny sposób. Do rodziny to się wtedy bardzo, bardzo tęskni i tak naprawdę w całym podróżowaniu to są najgorsze momenty. Święta to się w domu powinno spędzać, a podróżować pomiędzy świętami.
A jak wyglądały święta na stacji badawczej?
Staramy się przygotować te święta w jak najbardziej tradycyjny sposób, żeby była i ryba, i te ciasta, które z domu znamy, i to wszystko, przynajmniej od tej strony oprawy, żeby wyglądała jakaś choinka, co prawda plastikowa, no ale gdzieś tam sobie stoi. Wszyscy są troszkę bardziej wyciszeni. My mieliśmy o tyle fajnie, że przypływał do nas statek turystyczny, jacht turystyczny tak naprawdę, gdzie było, nie wiem, około 10-12 osób i na święta mieliśmy 10 nowych osób, z którymi można było porozmawiać, wymienić doświadczenia, dowiedzieć się, co tam słychać w kraju, więc na szczęście tych momentów samotnych takich było mało przez to, głównie przez to myślę. Z takich dziwnych, innych rzeczy, no to na przykład brakowało mi komunikacji miejskiej. Ja w środku zimy miałem ochotę wskoczyć, nie wiem, do warszawskiego metra. Bardzo mi tego brakowało, czyli brakowało mi ludzi, brakowało mi jakiegoś tłumu niekoniecznie znanego, ludzi, do których można się odezwać, z którymi można porozmawiać, kogoś z zewnątrz, zupełnie z zewnątrz. To jedna z takich rzeczy na pewno, innych.
Oprócz polskiej stacji są też inne stacje, innych narodowości. Czy te kontakty między stacjami były możliwe?
Staraliśmy się od czasu do czasu się odwiedzać, natomiast tam pogoda jest taka, że na prostym przykładzie. W momencie, kiedy wyprawa letnia odjechała, mieliśmy w planie w miarę możliwości szybko dostać się do brazylijskiej stacji, czyli przepłynąć na drugą stronę zatoki pontonem i odwiedzić Brazylijczyków. I musieliśmy czekać 2 miesiące, aż wiatr zelżał, żeby można było zrzucić ponton na wodę, bo warunki powyżej 3-4 w skali Beauforta nie pozwalały na przepłynięcie raptem 10 kilometrów. My codziennie widzieliśmy światło sąsiadów, oni widzieli nasze światełko, ale przedostać się na drugą stronę zatoki nie można było.
Rozumiem, że to po tych 2 miesiącach była ogromna radość, jak już się spotkaliście i pewnie obcy ludzie, a jak prawdziwi przyjaciele.
Tak,
powitanie.
Tak, oczywiście. To miejsce bardzo zbliża, jest takie bardzo międzynarodowe. Nie odczuwa się tej bariery granic pomiędzy krajami, tak? My wszyscy tam jesteśmy zdani na te same warunki, plus minus tyle samo czasu i ta przyjaźń i otwartość jest bardzo duża.
Porozmawiajmy o tych warunkach, bo być może słuchacze nie mają wyobrażenia, jakie warunki na Antarktyce panują. Wyspę, woda, wiatr, 7 miesięcy zimy, to nie są łatwe warunki.
To są faktycznie bardzo trudne warunki i tutaj nie chodzi już o samą temperaturę, bo takim zaskoczeniem było to, że tam temperatura średnia nawet w środku zimy wynosi około minus 8, minus 10 stopni raptem. Więc to jest, u nas zimą często bywa zimniej, tak? Natomiast przychodzi wiatr, my jesteśmy cały czas nad zatoką, tak? Tuż za górą mamy ocean. Przy dużym wietrze temperatura spada odczuwalna do minus 40, minus 50, minus 55 stopni. To już jest ta Antarktyka, którą sobie wyobrażamy, słysząc o niej. Zdarzało się, że ten wiatr obrywał nam kawałki dachu, sypał kamieniami przy 160 km na godzinę i więcej. Trzeba było usiąść w momencie, kiedy podmuch przychodził, żeby nas nie wywrócił. No i to tak codzienny rytuał, przejście z jednego budynku do drugiego i trzeba było podczas tego przejścia, nie wiem, 200 metrów ze 3 razy sobie usiąść na kamieniach, przysiąść, żeby wiatr nas nie wywrócił.
Były takie sytuacje, kiedy rzeczywiście było niebezpiecznie i zastanawiałeś się, czy gdzieś nie jest to już granica.
Raz mi się taka sytuacja zdarzyła. Ogólnie najbardziej niebezpiecznym czasem jest pływanie na różnych jednostkach. Te jednostki nie są zbyt duże, my nie mamy, Polska nie dysponuje żadnymi statkami poważnymi, tylko jakiś drewniany stary kuterek mamy, który się słoń morski nazywa i mamy pontony. Pogoda w Antarktyce potrafi zmienić się od zupełnie, zupełnie spokojnej do takich podmuchów wiatru 160-200 km na godzinę w ciągu 20 minut powiedzmy. I nie zawsze jesteśmy w stanie dopłynąć na miejsce. To jest najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić. Jeżeli będzie tak wiało, to może nam się uda gdzieś rozbić na brzegu, więc jak dalej na przykład odpływaliśmy takim pontonem, to byliśmy zawsze wyposażeni w beczki, w których były zapasy, namioty i wszystko przygotowane na wypadek, gdybyśmy musieli 2 tygodnie zostać gdzieś w terenie, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I raz faktycznie zmieniła mi się ta pogoda, oczywiście nie do 8 czy 10 w skali Beauforta, bo ten ponton by nam odleciał, ale przyłapała nas w takim miejscu, w którym nie mogliśmy za bardzo wylądować na brzegu. Jeszcze silnik zaczął szwankować, ale jakoś ostatkiem się dopłynęliśmy sił silnika do brzegu. I się udało.
Jak jest zorganizowana taka stacja badawcza Polskiej Akademii Nauk? Ile osób pracuje? Wspomniałeś o tym, że na zimę część osób odpływa.
Mojego pierwszego lata było nas 38 osób. Później zimą osób 8, łącznie ze mną. Drugiego lata 23 bądź 24, nie pamiętam tak naprawdę dokładnie, bo ja pracowałem wtedy już w sąsiedniej zatoce, tylko z jedną dodatkową osobą spędziłem ten mój trzeci sezon, powiedzmy drugi letni. Wynika to oczywiście z tego, że no, latem jest cieplej, są zwierzaki, można nurkować, jest jasno, naukowcy zdecydowanie chwalą sobie letni sezon, a zimowy wracają do kraju opracowywać zebrane dane. Natomiast na stacji zostaje część techniczna pracowników i od czasu do czasu naukowiec, który, no, jeżeli ma coś do zrobienia zimą, no to tym się zajmuje.
Miałeś okazję podpatrywać naukowców w pracy, no sam tak. Też masz przygotowanie. Były jakieś takie spotkania naukowe, ciekawe dla ciebie, które gdzieś tam cię bardziej zatrzymały, zainteresowały?
Ja starałem się rozmawiać z wszystkimi, z każdym naukowcem zajmującym się no, różnymi dziedzinami. Geologia, która mnie specjalnie nigdy nie interesowała, też się okazała całkiem ciekawa. Oni w fajny, ciekawy sposób opowiadają o tym, a poza tym zupełnie inaczej się człowiek uczy, jak widzi, jak no, dotyka tego, o czym opowiadają naukowcy. Więc i meteorologia, i biologia morza, na przykład wielkim zaskoczeniem dla mnie było to, że w tych oceanach, w tych morzach, zatokach, tak zimnych, bo woda tam nigdy nie osiąga 0 stopni, temperatura zamarzania to jest minus 1,7 stopnia Celsjusza i latem ona się zbliża do 1 plus minus na minusie, tak? To znaczy jednego na minusie. A w tej wodzie jest mnóstwo organizmów. Jest tam bardzo kolorowo. Pustynia tak naprawdę jest nad wodą, a pod wodą no, życie. To życie wybucha kolorami.
No ale też nad wodą tego życia nie sposób nie zaobserwować. Na blogu masz piękne zdjęcia zwierzaków. Też je obserwowałeś, poświęcałeś im uwagę i czas.
Tak. Mój drugi kontrakt po wypełnieniu tego pierwszego, o którym mówiłem, czyli zajmowania się głównie pomiarami lodowców. Ja podpisałem drugi kontrakt i zostałem wywieziony do sąsiedniej zatoki z jeszcze jedną osobą.
Bez przystanku w domu.
Bez przystanku w domu, tak, bez przerwy. Bez przerwy. Tam moja praca polegała na, w momencie, kiedy była dobra pogoda, trzeba było wyjść w teren i obserwować, co się dzieje. Czyli czy wieloryby wpływają do zatoki, czy żerują, czy wypływają. Czy pingwiny już przypłynęły, czy zaczęły budować gniazda, kiedy zniosły jajko, ile małych się wychowało, ile jajko waży. A poza tym mamy jeszcze foki, mamy jeszcze innych ptaków, kilka gatunków i te wszystkie zdarzenia biologiczne podlegały no, naszemu monitorowaniu.
A sama Antarktyda, czy miałeś okazję być na kontynencie?
Tak, to była fantastyczna też przygoda. Ja w momencie, kiedy już czekałem na transport z naszej stacji do Ameryki Południowej, a taki transport mógł się odbyć za pomocą albo statku, który zabierał wszystkich, albo Chilijczycy mają lotnisko przy swojej bazie gdzieś tam po drugiej stronie wyspy, no i stamtąd można polecieć wojskowym samolotem. I to mnie czekało. Natomiast na kilka dni przed tym odlotem pojawił się polski jacht i dzięki uprzejmości kapitana i załogi jachtu Katarzys II ja się wydostałem z tej naszej stacji na jachcie. No i tym jachtem, zanim wróciliśmy do Ameryki Południowej, jeszcze spędziliśmy ponad miesiąc pływając, dopłynęliśmy właśnie do Antarktydy, którą ja tylko miałem okazję oglądać w czasie dobrej pogody z mojej wyspy, ale nigdy wcześniej jej nie dotknąłem. Dzięki tej wyprawie z Katarzys dopłynęliśmy tam, odwiedziliśmy wulkany, wpływaliśmy do kraterów ciepłych wulkanów. Widzieliśmy inne stacje, rozmawialiśmy z innymi polarnikami. Dla mnie to też świetna przygoda była. Dla nich mam nadzieję, że też te informacje, które ja im mogłem przekazać, były ciekawe.
Mówi się bardzo wiele na temat takiej czystości biologicznej, że na przykład wycieczki, które są organizowane, bardzo dba się o to, żeby tam razem z turystami na przykład nie pojawiły się obce organizmy. Tak. Jest też chyba nawet jakiś moment kwarantanny, czy takiego no, przejścia odpowiedniego ubrania. Czy rzeczywiście jest to pilnowane, żeby ta czystość biologiczna na lądzie stałym była?
Tak, bardzo. Bardzo my się, ludzie nauczyli się tego na błędach. Między innymi wkoło naszej stacji przez to, że do lat 90. wczesnych można było uprawiać w szklarni, w sezonie letnim oczywiście warzywa. Przywoziliśmy ziemię, w ziemi przywieźliśmy nasiona, grzyby, zarodniki grzybów. No i ta ziemia gdzieś tam się rozsypała i w tym momencie wkoło stacji rośnie bardzo dużo polskiej trawy, która wypycha skutecznie rodzime gatunki mchów, porostów. Co co jest no, tak naprawdę skażeniem biologicznym i dużą tragedią w takich miejscach. No i nauczeni takimi przykładami, czy naszej stacji, czy innych stacji, traktat antarktyczny, który włada tak naprawdę Antarktyką, to jest traktat podpisany przez 53 kraje. Te kraje tak naprawdę decydują o tym, co można robić, a czego nie. I w 90-tych latach zdecydowano, że nie można przynosić żadnych obcych gatunków i tego się bardzo pilnuje. Czyści się buty, żeby nie przynieść z błotem, nie wiem, traw na przykład, nasion, czy wielu różnych innych gatunków mogących skazić tamte rejony.
Jak się spędza wolny czas na stacji badawczej? To trzeba się zajmować wyłącznie sprawami poważnymi, naukowymi? Czy jest też czas na rozrywkę, na to, żeby odpocząć po prostu i trochę się, nie wiem, powygłupiać?
A oczywiście, my się sporo wygłupialiśmy i w pracy, i poza pracą tak naprawdę. Można zawsze sobie pożartować, pośmiać się. Ludzie, którzy się tam wybierają, prawie bez pudła, każdy ma fajne poczucie humoru, więc tych śmiechów było naprawdę dużo. Wolny czas, najróżniej ludzie spędzają wolny czas. Albo po prostu się odcinają i siedzą sobie gdzieś tam w pokojach, czy piszą maile do domu, czy czytają książki, oglądają sobie jakieś filmy. Czy siedzimy w grupach i spędzamy czas, tak no, staramy się możliwie wesoło, tak jak w Polsce się spędza.
Po ludzku,
nie wiem, po ludzku, tak, jak najbardziej integracyjnie. Jest nas tam mało, musimy się trzymać w dobrej kondycji psychicznej, tak?
Ale chociaż tak bez dobrego wina, o które pewnie ciężko.
No niełatwo. Niełatwo jest o dobre wino, sklepów nie ma. Czasami w ramach odwiedzin innych stacji dostajemy w prezencie coś.
Własne produkcje.
Tak. Nie, to nie są własne produkcje. To nie są własne produkcje. Chociaż na ukraińskiej stacji, do której kiedyś dotarłem, widziałem taką maszynę do produkcji własnej.
Dlaczego nie dali
ludzi? Na naszej, czy brazylijskiej, czy nie wiem, argentyńskiej nie widziałem takich urządzeń.
A kuchnie? No bo tutaj też pewne są ograniczenia, jeśli chodzi o składniki spożywcze. No rozumiem, że zapasy są przywożone, ale no też trzeba jakoś tam racjonalnie rozdzielać i do tego racjonalnie podchodzić. Mówiłeś, że byłeś też kucharzem, bo włączałeś się we wszystkie prace. Radziłeś
sobie. Tak, pomagałem. Tak. Dużą część życia w akademikach spędziłem i trzeba było sobie gotować, więc z tym nie mam jakiegoś większego problemu. Oczywiście w podstawowym zakresie. Schabowy i ciasto jakieś podstawowe umiem zrobić. To wygląda w ten sposób, że my dostajemy z klucza 6,5 tysiąca kalorii dziennie. Tak więc tego jedzenia jest dużo więcej niż my jesteśmy w stanie przejeść. Bo jeżeli nie jesteśmy w terenie, jeżeli nie przepalamy tych kalorii, no to żyjemy plus minus, tak jak w Polsce zimą, tak? A zjedzenie 6,5 tysiąca kalorii codziennie jest dla wielu osób bardzo trudne i szkodliwe być może. Problem polega na tym, że po 3 miesiącach kończą nam się warzywa i nie ma możliwości dostarczenia świeżych warzyw, owoców do stacji. No mamy mrożonki, ale te mrożonki nigdy no, nie dostarczają w taki sposób i takiej ilości witamin, jak powinny. Po, nie wiem, 10 miesiącach na przykład ja już sam zauważyłem na swoim przykładzie, że gdy skaleczyłem się w palec, to gojenie się nie trwało 5 dni, tylko 8, 10. Pod koniec mojego pobytu dostałem zapalenia płuc. Nigdy w życiu nie miałem zapalenia płuc, więc organizm zaczyna coraz słabiej funkcjonować. Poza tym latem, jeżeli chodzi już o samo gotowanie, tak, to latem była z nami Zosia, pani kucharka, przesympatyczna pani, dusza człowiek i nasza praca od czasu do czasu polegała na pomocy jej w kuchni. Natomiast zimą my musieliśmy gotować sobie samemu. Było nas 8 osób, więc co 8 dni ktoś miał dyżur w kuchni i musiał przygotować obiad. Jednym to wychodziło lepiej, innym gorzej, no ale wychodziło.
Nikt nie głodował.
Nikt.
Długo trwa ten czas przystosowania się. Wrócę jeszcze do tych początków, kiedy dotarłeś. Inny klimat, inna temperatura, inne warunki. Organizm musi się przystosować. Jak to wygląda?
Z perspektywy czy Antarktyki, czy Sudanu Południowego, czyli tych moich dwóch ekstremów, w których spędziłem w jednym 1,5 roku, w drugim blisko 2 lata, jestem w stanie powiedzieć, że mój organizm potrzebuje około 3 miesięcy, żeby przesunąć sobie tę granicę komfortu o 10 stopni w górę bądź w dół. w środku zimy w tej naszej polskiej stacji zwykle nie patrzyliśmy, jaka jest temperatura w domu, a ona tak sobie spadała, w ciągu zimy spadała i spadała, spadała. W środku zimy popatrzyliśmy i okazało się, że jest 12 stopni w budynku, a my czuliśmy tak, jakby było te 18-20, więc organizm sobie gdzieś tam to skompensował, wymienił i się przyzwyczailiśmy. Z takich ciekawych rzeczy, ja jak dojechałem na stację, to od czasu do czasu słyszy się grzmot, uderzenie, taki łoskot pioruna, tak? I w momencie, kiedy coś takiego słyszałem, to od razu patrzyłem w niebo. Natomiast w tamtych szerokościach geograficznych nie ma burz takich, jakie my znamy tutaj. I ten dźwięk to były pękające lodowce. I mimo, że ja wiedziałem, że tu są lodowce, to przez pierwsze 2 tygodnie automatycznie słysząc grzmot, szukałem ciemnych chmur burzowych.
I dlaczego nie błyska?
Dokładnie.
W drugą stronę, kiedy wraca się do Polski po takiej podróży, co przeszkadza? Co jest takim elementem, który trzeba przepracować, przerobić, żeby wrócić do tego normalnego trybu?
To moje przejście było bardzo płynne z tego względu, że jacht, o którym wspominaliśmy, wysadził mnie w Ameryce Południowej. W momencie, kiedy w Patagonii, w części Andów, tej patagońskiej części, czy w Ziemi Ognistej, była późna jesień, więc było chłodno. Trochę cieplej oczywiście niż w Antarktyce, ale chłodno. I później jechałem przez Amerykę Południową przez pół roku do coraz to cieplejszych miejsc, więc to moje przejście było zupełnie, zupełnie płynne.
2 lata cię nie było w Polsce i nagle stajesz w ojczyźnie tak. swojej i co? No zupełnie inaczej. Szybciej?
Zdecydowanie. Ja po 2 latach nieobecności byłem już tak stęskniony za krajem, że mimo, że mogłem jeszcze zostać miesiąc, ja cofnąłem swój bilet, tak żeby koniecznie wrócić do Polski. Już nie chciało mi się zupełnie podróżować, oglądać Ameryki Południowej dalej. Chciałem wrócić do Polski i wszystkiego, co się z tym wiąże. No i jak wróciłem do nas, zauważyłem, że ludzie rzeczywiście żyją dużo szybciej niż w Ameryce Południowej, no w Antarktyce pewnie też. Nie wiem, na pasach dla pieszych ludzie mnie potrącali, bo ja sobie spacerowałem. Nie szedłem szybko do celu, tylko ludzie mnie wyprzedzali i potrącali ramionami. To z takich bardzo namacalnych i widocznych rzeczy. Ale ja zawsze się cieszę, wracając do Polski. Wielu znajomych mówi, że wraca i no i nie wie, co ze sobą zrobić i że ten gorszy humor się pojawia. Ja przez pierwsze 3 miesiące jestem zachwyśnięty zawsze Polską i tymi naszymi i dobrymi cechami, ale i złymi. No ja się tutaj wychowałem, przyzwyczaiłem się do tego, że no czasami zdarza się, nie wiem, ktoś nieuprzejmy i ja to kwitowałem uśmiechem, bo mi się przypominało, dawno tego nie widziałem, fajnie, jestem w domu, tak?
Myślę sobie o ludziach, o spotkaniach, bo podróżowanie, no to chyba przede wszystkim te spotkania, chociaż pewnie też i chwile jakieś sam na sam z przyrodą, z poznawaniem jej. Zjechałeś no kawał świata tak naprawdę. To nie było tylko takie przemieszczanie się, zaliczanie kolejnych etapów, ale właśnie bycie na miejscu, bo i w Sudanie, i w Antarktyce po prostu mieszkałeś i to przez jakiś czas było twoje środowisko życia. Zastanawiam się, czy takie spotykanie się na różnych szerokościach geograficznych z różnymi ludźmi owocuje potem jakąś otwartością i takim, nie wiem, większą wyrozumiałością dla innych, zrozumieniem ich. Czujesz w sobie coś takiego, że to się w tobie rozwijało dzięki tym podróżom?
Zdecydowanie tak. Ja tak naprawdę otwarty byłem, bo zawsze byłem otwarty i skrajne poglądy zwykle mnie omijały jakoś tam. Natomiast wyraźnie to się wszystko rozwinęło i tak uspokoiło we mnie dzięki temu, że widziałem dużo różnych miejsc, poznałem kilka różnych kultur. Przełomowy na pewno, taki bardzo wyraźnym punktem był ten Sudan Południowy, gdzie ludzie stworzyli sobie, to nie jest inny kontynent, to jest tak naprawdę inna planeta, ci ludzie zupełnie inaczej myślą, zupełnie inaczej postrzegają różne rzeczy. O wielu nie zapomnieli, my tutaj pozapominaliśmy o wielu różnych rzeczach.
Na przykład
są dużo bardziej rodzinni, są dużo bardziej otwarci. Praca nie jest głównym i najważniejszym. Zdobywanie kolejnych, nie wiem, przedmiotów nie jest dla nich istotne. Tutaj dochodzimy do definicji biedy, lenistwa. Czym to tak naprawdę jest jedno i drugie, tak? Czy w którym momencie to zaczynają być sposoby na zmuszanie nas do zdobywania kolejnych rzeczy, tak? Sudańczycy nie dlatego nie mają tych rzeczy, że nie są w stanie na nie zarobić, tylko oni ich po prostu nie potrzebują, więc nie zarabiają. Oni tylko pracują tyle, ile im tak naprawdę trzeba do życia. Nie zbierają na zbytki.
Też mamy w głowie obraz Sudanu biednego. Mhm. Kilka lat temu mówiło się jednak o głodzie, o biedzie.
Tak. Jak to połączyć? Głównym problemem takich miejsc jest to, że zdarzają się wojny, że nie wiem, 1% społeczeństwa wie, że trzeba zdobyć, można zdobyć, marzy mu się władza. Na skutek tego ludzie są troszeczkę manipulowani i zdarzają się rzeczywiście ogromne tragedie. Ale gdyby nie było tam wojen, to ludzie nie są biedni. Oni są biedni w naszym rozumieniu, bo nie mają kwadratowego, pobielonego domku, nie mają samochodu. Okej, jeżeli tak definiujemy biedę, no to oni są biedni. Ale z drugiej strony mają bardzo duże rodziny, jedzenia mają wystarczająco dużo, jeżeli wojna im go nie zabiera, tak? Jeżeli ich nie przepędza, jeżeli oni muszą wszystkiego zostawić, co mają, to oni sobie żyją w spokoju. Fakt, że zdarzają się klęski żywiołowe, naturalne jakieś, susza na przykład co 20 kilka lat może się zdarzyć. No i wtedy oni sobie z tym nie radzą, bo oni nie planują, nie magazynują na przykład 2 lata do przodu. To wszystko jest tak na bieżąco dystrybuowane i jak się zdarzy większa klęska żywiołowa, no to rzeczywiście jest bardzo duży problem głodu. Strasznie skomplikowane i ja nie wiem, czy by mi życia wystarczyło, żeby zrozumieć tak do końca, w jaki sposób oni ten świat postrzegają. Na pewno praca tam mi bardzo pomogła w próbie zrozumienia tego, jak oni sobie tam radzą, no bo napotykaliśmy się i oni, i ja cały czas z niezrozumieniem wynikającym z tego, że my mamy już ukute w głowach jakieś schematy i zakładamy, że wszyscy myślą dokładnie tak samo, tak? Więc to nie była zła wola, ani z mojej strony, ani z ich strony, tylko my się rozmijaliśmy wielokrotnie i robiliśmy zupełnie inne absurdalne rzeczy. Oni nie rozumieli, czego ja od nich chcę. Ja nie rozumiałem, dlaczego to nie jest zrobione w jakiś tam sposób, bądź dlaczego wydarzyły się jakieś rzeczy. Ale podchodziłem do tego z dużym, no, z dystansem, ze zrozumieniem, na tyle, ile mi się udawało.
Tak płynnie przeszliśmy do Sudanu Południowego. To może powiedz, jak tam trafiłeś, no bo to też była praca, to nie był wyjazd turystyczny, ani podróżowanie po, powiedzmy sobie, mniej utartych szlakach, jak w Ameryce Południowej, tylko praca, obowiązki. Jakie?
Jakie obowiązki? Zakładałem tam firmę dla polskich inwestorów, produkującą betonowe elementy, czyli znowu jesteśmy bardzo blisko leśnictwa.
Betonowe elementy, blisko leśnictwa.
Tak. Po raz kolejny jesteśmy blisko leśnictwa, no i importowaliśmy z Polski różne rzeczy do Sudanu Południowego, których tam prawie nie ma. Jest tam dużo nowych firm, organizacji pomocowych. To jest nowy, zupełnie nowy kraj, który w pewnym momencie pstryk powstał i teraz wszystkiego potrzebuje.
Tak. To jest zaledwie 4 lata po wojnie domowej. Takie przypomnienie też dla naszych słuchaczy, że to państwo, które się pojawiło na mapie zupełnie niedawno. No dobrze, ale no bo 2 lata poza Polską, Antarktyka, potem jeszcze ta podróż, o której wspomniałeś, po Ameryce Południowej. No i zaraz znowu do Afryki na 2 lata. Dlaczego?
No, ja też nie wiem dlaczego. Faktycznie, ja miałem już serdecznie dość podróżowania i wracałem z myślą, że znajdę stałą pracę, może właśnie zostanę leśnikiem, albo znajdę jakąś ciekawą pracę w Warszawie i już zostanę, nigdzie nie będę jeździł, może na urlop. No i wytrzymałem 10 miesięcy w takim postanowieniu, no i po 10 miesiącach pojechałem do Sudanu Południowego. Dlaczego pojechałem? Bo nadarzyła się okazja oglądania nowo powstającego państwa. Taka okazja się nie zdarza i się nigdy nie zdarzy, bo jesteśmy w jakimś punkcie czasu, tak? Już ta sama sytuacja nie zdarzy się za lat 10 czy 15. Coraz mniej jest takich miejsc, które tworzą się od zera. Ja nigdy nie myślałem o wyjeździe do Afryki wcześniej. Azja mnie zawsze ciągnęła, zawsze mnie Syberia ciągnęła. Były republiki radzieckie, powiedzmy. Ja początkowo wysyłałem CV w tamto miejsce, zupełnie nie wierząc w powodzenie wyjazdu. Ja nawet nie wiedziałem, do jakiej pracy wysyłam CV, bo osoba, która mi powiedziała, że muszę tam wysłać CV, nie była mi w stanie wytłumaczyć, co ja tam będę robił w ogóle.
Nie było słowa o betonowych elementach.
Nie było słowa o żadnym zakładaniu firmy, betonowych elementach. Po prostu z ciekawości wysłałem podanie o pracę. W trakcie rozmów kwalifikacyjnych 3 w Warszawie okazało się, że to może być bardzo fajne i ciekawe doświadczenie. I zdecydowałem się to zrobić.
Sudan Południowy jest też ciekawym miejscem dla przyrodników, bo to jest miejsce, gdzie bardzo wiele zwierząt z ssaków migrujących zatrzymuje się. Czy miałeś okazję od strony przyrodniczej poznać Sudan?
Od samej strony przyrodniczej w małym stopniu, dlatego że blisko skupisk ludzkich, tam na wszystko się poluje, bo jeść trzeba, więc nie ma zbyt wielu tych zwierząt. W Ugandzie widziałem bardzo dużo różnych zwierzaków sztandarowych, afrykańskich. Natomiast w Sudanie Południowym naprawdę bardzo niewiele. Z tego też na pewno względu, że one oczywiście tam są, one są gdzieś na granicy z Etiopią. Wielka migracja tam sięga pewnie w niektórych momentach roku. Natomiast tam się nie da dotrzeć. W Sudanie Południowym, kraju dwa razy większym od Polski, jest 160 km asfaltowej drogi. Średnia przelotowa prędkość samochodem, bardzo dobrym terenowym samochodem ze stolicy jednego stanu do drugiego, to jest jakieś 28 km na godzinę. Tak słabe są drogi i połączenia. Bywają miejsca niebezpieczne, bywają miejsca, gdzie nocą się nie można poruszać, bo zdarzają się jakieś napaści. Szczególnie teraz, kiedy jest wojna domowa, kiedy ludzie są głodni, kiedy... Ja ich też próbuję troszeczkę usprawiedliwiać, no bo jeżeli wojna im wszystko zniszczyła, oni muszą za coś żyć, więc zdobywają to najróżniejsze sposoby. Dotarcie do tych miejsc, gdzie tych zwierząt jest rzeczywiście więcej, bo one na pewno tam są, jest dużą wyprawą, ekspedycją prawie, że.
Były takie ogromne obawy, co będzie z tymi miejscami i czy uda się je ochronić. Tam wprawdzie są chyba rezerwaty ustanowione. No i szczęśliwie jakoś chyba rząd Sudanu Południowego, ten obecny, zapewnił, że będą te programy chroniące te miejsca. Ciekawe, jak to się będzie rozwijać.
Szczerze mówiąc,
szczerze,
nie wierzę w jakiekolwiek zapewnienia. Tam ludzie wielokrotnie zmagają się z przetrwaniem własnym w tej chwili, w tym momencie wojny domowej, kiedy to relokowanych było, ja nie pamiętam dokładnie liczby, ale to jest między 1 a 2 miliony ludzi, wyszło z domu z tym, co mogło w ręce złapać, więc jest bardzo dużo obozów uchodźców. Wojna domowa trwa pomiędzy dwoma głównymi plemionami. Tak naprawdę to ja nie wiem, czy ona w tej chwili jeszcze trwa, z tego względu, że tam dynamika tego konfliktu jest bardzo duża. Wielokrotnie już osoba przewodząca rebeliantom i prezydent już podpisali jakieś porozumienia, później to się wszystko rozsypywało i to jest żywy organizm. Tutaj nigdy nie wiadomo, co się wydarzy jutro, co się wydarzy pojutrze. Więc nawet jeżeli jakiś rozejm jest podpisany, to nie znaczy, że za tydzień znowu nie będzie tej wojny domowej. Jest taka grupa etniczna, która nie może mieć dzieci na przykład i w trakcie nawet pokoju oni przeprowadzali takie ataki na sąsiednie plemiona, sąsiednie wioski, zabierali po prostu dzieci i wychowywali je we własnym plemieniu. Naprawdę ciężko nam to zrozumieć, ogarnąć. Faktów jest tyle, że trzeba by było tam się urodzić, żeby to próbować zrozumieć.
Wiem, że dotarłeś też do takich miejsc, które, jeżeli ktoś zna postać Kazimierza Nowaka, który jeździł rowerem po Afryce, jest taka książka, może państwo na nią trafili, Rowerem i pieszo przez czarny ląd. Teraz też są takie projekty współczesne, które tymi szlakami Kazimierza Nowaka podążają. Różne, bo jest i ta sztafeta taka wielka, ona się już chyba zakończyła, Afryka Nowaka, ale też pojawiła się książka, która opowiadała o 3 rowerzystach, którzy postanowili właśnie sobie pojechać tymi śladami. Docierałeś do tych miejsc, prawda? I też masz jakieś kontakty z ludźmi, którzy próbują tych śladów Nowaka szukać w Afryce.
Tak, zgadza się. Znam kilka osób, które brały udział w tej sztafecie, w tej właśnie Afryce Nowaka, zakończonej mniej więcej 2-3 lata temu. Znam chłopaka, który jechał przez Sudan Południowy. I w momencie, tam się wtedy nie dało jechać, to oni się przemieszczali na barce, płynęli w górę Nilu z tymi swoimi rowerami. I dopłynęli do takiej wyspy, na której jest umiejscowiona wioska Lul i koniecznie chcieli tam wysiąść, ponieważ Kazimierz Nowak spędził tam 40 dni we włoskiej misji, zrobił sporo zdjęć stamtąd, tam żyje taka grupa etniczna, Shiluk ona się nazywa. Koledzy chcieli tam wysiąść, ale służby bezpieczeństwa sudańskiej zdecydowanie im nie pozwoliły wysiadać i oni popłynęli dalej. I gdy ja się o tym dowiedziałem, zdecydowałem się wybrać się do najbardziej praktycznie odległego stanu od stolicy, w której mieszkałem. I najpierw łodzią, później na piechotę dotarłem do tego miejsca. Spędziłem tam 3 dni. To bardzo fajny czas. Pokazywałem zdjęcia Kazimierza Nowaka tym ludziom, którzy tam mieszkają. Oni rozpoznawali atrybuty króla na przykład. Czy byli w stanie mi opowiedzieć, że ta osoba, która stoi po prawej, to strażnik, a ta zajmowała się tym, a ta tym, bo ma jakieś te swoje atrybuty, dzidy, czy ubrana jest w jakiś tradycyjny sposób. Bardzo dobrze mnie przyjęli. Mógłbym tam zostać pewnie miesiąc, gdybym miał czas i mógł. Fajny czas.
Jak się porozumiewałeś?
To jest tak, że zwykle w każdej takiej społeczności jest chociaż jedna osoba, która mówi po angielsku. Może nie najlepiej, ale jesteśmy w stanie się porozumieć. A poza tym ja już tam byłem po mniej więcej półtora roku bytności w Sudanie Południowym, więc jakiś podstawowy zasób zwrotów arabskich w wersji południowo-sudańskiej też miałem. To są takie fajne zwroty, które przełamują lody. Można coś sobie pokazać, wytłumaczyć. No, a poza tym podstawowych rzeczy zawsze można się dowiedzieć, pokazując, używając mimiki, przynosząc przedmioty, przedstawiając, pokazując, jak to wszystko działa i wiele takich rozmów w życiu też przebyłem w różnych miejscach.
Tak sobie myślę, że wybierając się do takiej wioski można mieć obawy, no jak się zostanie przyjętym. Czy to są takie nasze europejskie obawy? Jest w nas coś takiego, że najpierw, no jest ciekawość, ale pojawia się ten lęk, który blokuje tą ciekawość i czasami przy takich spotkaniach bardzo dużo tracimy, bo to się wyczuwa po prostu.
Ja nie chciałbym powiedzieć, że wyjazdy w tamte miejsca są bezpieczne. To jest pierwsza rzecz. One są względnie bezpieczne i były dla mnie, myślę, względnie bezpieczne i mi się nigdy nic tam nie stało i prawie zawsze byłem przyjmowany w dobry sposób. Z tego względu, że ja się staram dowiedzieć jak najwięcej na miejscu, gdzie można, czy można, jak się zachować, czy można robić zdjęcia, czy można rozmawiać w taki sposób, czy w inny, czy można się uśmiechać, nie wiem, do dziewczyny na przykład, czy nie powinno się. Jest wiele takich niuansów, które trzeba poznać i w Sudanie Południowym ja nigdy nie spotkałem żadnej publikacji, która by mnie nauczyła tego, jak dotrzeć i poprawnie się zachowywać w danej grupie etnicznej. Szczególnie, że tych grup jest mnóstwo i każda ma jakieś swoje inne pomysły. Tak więc spokojnie, z dystansem zawsze podchodziłem, próbując znaleźć kogoś, kto mnie wprowadzi, kto mnie przyprowadzi. To też jest zupełnie inne podejście. Jak ktoś sobie czegoś nie życzył, to zdecydowanie nie próbowałem dążyć do przekonania go, żeby mnie gdzieś tam zaakceptował. Tylko się spokojnie wycofywałem w jakiś opanowany sposób. Nie namawiałem do robienia takich rzeczy, bo to może być niebezpieczne, tak? Spokojnie, powoli, z rozwagą powinno się udać, natomiast ja nie chcę brać odpowiedzialności.
Fotografowanie to też jest chyba ważna rzecz w twoim życiu. Ten aparat ci towarzyszy, a ja się zastanawiam, bo kiedy się jeździ, to i pomaga, i przeszkadza, bo fajnie jest zachować te wszystkie momenty i mieć potem do czego wracać. Czy jak w przypadku twoich prezentacji, o których też za chwilę powiemy, to jest jakby podstawa zdjęcia. Z drugiej strony, kiedy chcemy coś utrwalać, to gdzieś nam umyka ten czas, kiedy moglibyśmy się spokojnie skupić, a nie szukać dobrego kadru.
Zgadzasz się. Zgadza się, to trzeba zawsze próbować pogodzić. Ja do tej pory nigdy nie jeździłem specjalnie po zdjęcia, tak więc zdarzało mi się, że trafiałem w jakieś miejsce i nie wyjmowałem aparatu przez pierwsze 2-3 dni, dopiero wtedy, kiedy był na to czas, dopiero wtedy, kiedy zauważyłem już pierwsze rzeczy, wczułem się powiedzmy częściowo w miejsce, czy miejsce mnie zaakceptowało, czy ludzie mnie zaakceptowali, to dopiero wtedy pojawiał się aparat. Tak naprawdę to myślę, że dopiero za pół roku pojadę po raz pierwszy zrobić fotoreportaż przemyślany od samego początku.
Mogę zapytać, gdzie?
Myślę o Wyspach Owczych tak naprawdę. O Syberii też myślę, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Natomiast na pewno pojadę na tyle czasu, żeby poradzić sobie z zagrożeniem. Zobaczę tylko to, co zobaczę przez obiektyw, a nie będę miał czasu przyjrzeć się na spokojnie miejscu. Będę się starał tego unikać, a sposobem jest dłuższy wyjazd po prostu, żeby nie być cały czas przylepiony do aparatu.
Piotr Chorzela przygotowuje również, proszę państwa, prezentacje dla szkół, dla osób dorosłych, dla młodszych odbiorców, dla starszych, dla w zasadzie każdej grupy wiekowej. Tutaj, tak jak się skupiłam, to chyba bym nikogo nie wyłączała. Przedszkolaki chętnie słuchały o twoich przygodach i afrykańskich, i antarktycznych. Można skontaktować się z tobą i po prostu poprosić o taką prezentację w szkole, w Domu Kultury.
Tak, oczywiście. Dokładnie jest tak, jak powiedziałaś. Te moje tematy mam przygotowane od przedszkola. Przedszkolaki przepadają za pingwinami przecież, a zawsze można im opowiedzieć jeszcze gdzie, co i dlaczego, jak to tam sobie wygląda. Ja dopasowuję bardzo sposób wypowiedzi ludzi i ten materiał, który przedstawiam do grupy wiekowej.
Przedszkolaki też zadają pytania i to są czasami trudne pytania.
Przedszkolaki to głównie opowiadają o sobie tak naprawdę. Na przykład jeden z moich ulubionych przykładów, opowiadałem o wielorybie i mam taką, zabieram ze sobą trochę rekwizytów, mam kawałek kości wieloryba i ręka w górze, pytam malca, o co chodzi, jakie ma pytanie, a on opowiada, że wieloryb to bez kości, to by wyglądał jak taki wielki worek. I tego typu opowieści z domu najróżniejsze się zdarzają. Coraz więcej pytań jest od klasy 4-6, to jest bardzo dużo pytań. Zresztą wszyscy pytają, dorośli też dużo pytają. Fajnie, bo ja lubię odpowiadać na pytania.
A najczęściej o co pytają? Może nie zapytałam o to jeszcze, więc...
Ja głównie opowiadałem do tej pory o Antarktyce. O Ameryce Południowej też opowiadam i Sudanie, ale zwykle zaczynam spotkania z daną grupą od Antarktyki i dopiero kolejne spotkania to są te następne tematy. O co pytają? Jak się dostałem? Czy tam było zimno? A dlaczego? A czy były niedźwiedzie? Niedźwiedzi nie ma.
Pingwiny niedźwiedzie, są.
Tak, pingwiny są. Co te pingwiny robią? Dlaczego one w wodzie siedzą przez 8 miesięcy, czy tam 7-8 miesięcy? Co to jest kryl? Mnóstwo pytań się pojawia przy okazji tych prezentacji. A jak mnie można znaleźć? Ja od 5 lat prowadzę bloga PH On Tour od Piotra Chorzeli i tam jest pełna oferta. Niedługo będą także filmy, podczas których będę opowiadał, o czym dokładnie są te spotkania. Są dokumenty, które można ściągnąć. Zawsze można do mnie zadzwonić, maila napisać. Ja nigdy nie zostawiam takich maili bez odpowiedzi. Żadnych maili, żadne pytania. Nie ma głupich pytań ogólnie rzecz biorąc. Czasami się zdarza, że wśród dzieciaków ktoś zada takie oczywiste pytanie i wszystkie dzieci się śmieją. Staram się za każdym razem udowadniać, że to jest mądre pytanie, bo nie ma głupich. Im więcej pytań zadamy, tym więcej się dowiemy, tak?
Jak długo trwa takie spotkanie?
Najróżniej. Przedszkola to jest 30-35 minut i mam takie bloki przygotowane, które przedłużają spotkanie w momencie, kiedy przedszkolaki utrzymują skupienie. 1-3 to jest jedna godzina lekcyjna. Później staram się namawiać szkoły, żeby to były spotkania 2x45 minut, żeby był moment na dyskusję, zadanie pytań, obejrzenie tych przedmiotów, które przywożę, czyli, nie wiem, kamyki z Antarktyki, flaga poszarpana wiatrem, kość wieloryba, różne takie rzeczy zawsze mam ze sobą. Staram się 2x45 minut robić takie spotkania.
Trzeba mieć chyba w sobie taką potrzebę podzielenia się tym, co się zobaczyło, przeżyło. Trzeba to lubić i trzeba chcieć przygotować sobie taką prezentację, poopowiadać i gdzieś no też uchylić trochę tajemnic, trochę siebie dać.
To, co robię w tej chwili, wynika tak naprawdę z kilku powodów to robię. Mianowicie 1,5 roku temu zrobiłem prezentację w moim liceum dla młodzieży, która tak jak ja kończy tą moją szkołę. Potem okazało się, że po pierwsze im się to bardzo podobało, mimo że ja byłem straszliwie zestresowany. Bardzo trudno mi się opowiadało, przynajmniej mi się tak wydawało. Im się to bardzo podobało. Kilka osób się odezwało później do mnie, dopytując się nie o to, jak się spakować na Antarktykę, czy jak pojechać do Ameryki Południowej, tylko o to, czy nadają się, żeby pojechać do dużego miasta na studia, czy studiować za granicą, więc szukali jakiegoś dokładnie takiego dodania otuchy trochę, no bo ten mój przykład, który sam sobie myślę, że jest fajny i ciekawy i powinien aktywować młodzież i nie tylko młodzież, już niekoniecznie do podróżowania, ale do robienia tego, co się chce. Ten przykład, że ja jestem gdzieś tam z tego końca świata, z tego mojego lasu, gdzieś na samym końcu, tak, a robię to, co chciałbym i wcale nikt mi tego nie zasponsorował, to się wszystko jakoś tak fajnie układa. Nigdy by się nie układało, gdybym ja w tym kierunku nie szedł, tak? Więc to jest jedna rzecz. Zauważyłem, że mogę pokazać coś fajnego i pożytecznego, ciekawego. Druga sprawa to, że ja wiedziałem, że z wystąpieniami publicznymi, tak jak umiałem opowiadać małej grupie znajomych, tak wychodząc przed 30, 50 czy 100 osób nieznanych mi, ja byłem strasznie zmrożony. Jeszcze te 1,5 roku temu. Teraz już to, myślę, zwalczyłem. Mam nadzieję, że to słychać chociażby w tej chwili, że tego stresu zbyt dużo nie ma. Więc to chęć samorozwoju, tak? Jest mnóstwo pól, dziedzin, które przy okazji tej mojej działalności ja sobie rozwijam, moich umiejętności. A trzeci taki argument, najbardziej przyziemny, no to, że ja wracając z tych moich wszystkich wyjazdów, zawsze, no, łapałem się jakiejś pracy, która odpowiadała mi bardziej lub mniej. Po 3 miesiącach już byłem zmęczony, znudzony, chciałem gdzieś jechać na przykład. I nigdy nie miałem takiego zajęcia, które by w pełni mi odpowiadało. 1,5 roku temu uznałem, że spróbuję Najpierw przygotuję sobie jedną prezentację, spróbuję ją przedstawić różnym grupom wiekowym i zobaczę, jak ja się w tym czuję. Czy ludzie chcą słuchać moich opowieści, czy ja umiem przekazać to, co bym chciał przekazać. Czy mi po 40 powtórzeniach tej samej opowieści się po prostu to nie znudzi, nie będę miał tego absolutnie dość. Zanim pomyślałem o otwarciu sobie działalności i robieniu tego, co robię. Przetestowałem się na możliwie wszelkie sposoby. No i dalej się w tym czuję tak jak na początku. Nawet lepiej, bo przynajmniej nie stresuje mnie to tak jak kiedyś. A lubię opowiadać, mimo że cały czas wielokrotnie opowiadam to samo, plus minus.
Wspomniałeś o zaplanowanym fotoreportażu Wyspy Owcze albo Syberia. Co jeszcze w planach?
Nie przepadam za robieniem ich, bo tyle rzeczy się dzieje po drodze, że to się wszystko zmienia. Ja na Syberię to chciałem wyjechać 7 lat temu i od tej pory byłem w Ameryce Południowej, pracowałem na Antarktyce i w Afryce, tak? Mimo, że cały czas planuję Syberię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że tym razem pojadę sobie na Syberię, ale jeżeli to będzie Australia, to też nie będę narzekał.
Wyobrażasz sobie siebie pracującego w Polsce na stałe, już bez ruszania, z tym urlopem, o którym wspomniałeś, że tylko urlop i jaka to mogłaby być praca w ogóle? Myślałeś kiedyś o tym?
Szczerze mówiąc, na podstawie tych doświadczeń, które mi się tam nazbierały, to myślę, że nie. Myślę, że na stałe w jednym miejscu nie będę pracował. Chociaż no nigdy się nie mówi nigdy. Mnie już dużo rzeczy zaskoczyło w życiu. Może nagle za rok stwierdzę, że już zupełnie się wypaliłem. Nie chce mi się jeździć nigdzie. Chociaż bardzo, no nie wierzę, że to się może zdarzyć. No ale kto to wie.
Dziękuję ci bardzo za obecność w studiu. Dziękuję za rozmowę. Ja mam też świadomość takiego trochę prześlizgnięcia się po pewnych tematach. Pewnie można by było gdzieś tam drążyć, uzupełniać i jeszcze dopowiedzieć wiele rzeczy, ale chcemy też państwu pewien niedosyt zostawić, zachęcając do udziału w spotkaniach, jeśli tylko państwo o nich usłyszą. No i może jeszcze będzie kiedyś okazja, by porozmawiać już szczegółowo o niektórych kierunkach, które zdołałeś odwiedzić. Piotr Chorzela. To nie wiedziałam, jak zapowiedzieć, nie wiem, jak pożegnać. No leśnik dzisiaj nas odwiedził, który jeździ po świecie. No i niech już może tak pozostanie. Dziękuję ci, Piotrze.
Dziękuję bardzo.